Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś chciałbym porozmawiać o referendum w 1946 roku. Prawie równa rocznica, bo to 30 czerwca 1946 roku odbyło się tak zwane referendum ludowe. Właściwie taki pierwszy moment, kiedy ta nowa komunistyczna władza podjęła decyzję o, jakby to ładnie powiedzieć, nadużyciu, które daje jej jakiś rodzaj prawa do sprawowania władzy nad Polską. Moimi gośćmi są Krzysztof Drażba, kierownik Referatu Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku i autor książki Urna jest jak taki pniak, wrzucisz nie, wychodzi tak, na temat referendum w województwie gdańskim. I dr Maciej Żakiewicz, historyk, nauczyciel, chce powiedzieć, że autor książki, której nie ma na rynku, czyli książki o PSL-u w województwie gdańskim ówczesnym.
No, dokładnie jest inna nazwa.
Ale Więc chcę, żebyśmy porozmawiali o tych dwóch aspektach. Znaczy o tym, co jest walką polityczną w 1946 roku, ale też i o samym referendum. I o tym, jakimi metodami je sfałszowano, bo tak jak co do wyborów 1947 roku, my mamy stosunkowo niewiele świadectw na temat tego mechanizmu fałszowania, choć się domyślamy, że do tego fałszerstwa doszło, to jeśli chodzi o referendum 1946 roku, wiele wskazuje na to, że mamy więcej tych tropów. To jakie mamy tropy co do tego, że wynik tego referendum oficjalnie różnił się od tego, który miał miejsce naprawdę w urnie?
No, na początku lat 90. Na początku lat 90. profesor Andrzej Paczkowski znalazł w archiwum akt nowych dokumenty z tak zwanego zbioru Bieruta. No, zarówno on, jak i inni byli zaskoczeni, że te dokumenty w ogóle się zachowały przez tyle lat. I tam były zebrane rzeczywiste dane z obwodów głosowania. No, komuniści robili to po to, żeby właśnie sprawdzić geografię wyborczą przed zasadniczymi wyborami ze stycznia 1947 roku.
Te wyniki rzeczywiście się bardzo dramatycznie różnią od tych oficjalnie ogłoszonych, ale w tym wypadku wiemy to, ale też wiemy więcej na temat samego mechanizmu, bo tu z kolei kolejny historyk, Nikita Pietrow, co prawda tych dokumentów nie mógł opublikować, ale mógł o nich opowiedzieć na temat tego, że mieliśmy do czynienia też ze specjalną ekipą, która te wybory fałszowała.
Tak, w 1996 roku na łamach Karty opublikował artykuł, w którym na podstawie tych dokumentów stwierdzał, że w Polsce od końca czerwca do 27 sierpnia 1946 roku, czyli na prawie dwa miesiące jeszcze po zakończeniu głosowania, przybywała specjalna ekipa do fałszowania referendum pod dowództwem pułkownika Rona Pałkina, funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Związku Sowieckiego.
Jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jaki był podstawowy mechanizm tego fałszerstwa, to wiele wskazuje na to, że ono miało miejsce nie w samych lokalach wyborczych, choć tutaj też z pewnością zdarzała się nadgorliwość różnego rodzaju członków komisji, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o ten mechanizm, mieliśmy do czynienia także z takim masowym fałszowaniem dokumentów pomiędzy tymi lokalami wyborczymi, a ich zliczeniem już w skali województw, a potem całego kraju.
Tak, w 60% obwodów urny z głosami po zakończeniu głosowania od razu były zabierane, wwożone przez Urząd Bezpieczeństwa do siedzib powiatów, czy to komend milicji obywatelskiej, czy właśnie Urzędów Bezpieczeństwa. I tam często było tak, że całe urny były podmieniane albo po prostu poszczególne karty.
Powiedzieliśmy tej historii, która jest najbardziej dramatyczna w tym całym zdarzeniu, bo mamy do czynienia po prostu ze sfałszowaniem tych pierwszych, no może nie wyborów, ale tego pierwszego referendum w dziejach tej Polski powojennej. No ale też trzeba chyba opowiedzieć tło polityczne, historyczne, które miało miejsce. To jest taki moment, w którym naraz dzieje się bardzo różnych rzeczy, ale Polska znajduje się właściwie trochę, a właściwie być może ci Polacy, którzy nie widzą przyszłości w ścisłym sojuszu ze Związkiem Radzieckim, dość trudnej sytuacji, dlatego że nasi alianci zachodni, co prawda w Jałcie uzyskali tę zgodę Stalina na wybory, no ale bez takiego poczucia, że te wybory mogą być do końca uczciwe i właściwie też bez chyba nadziei na to, że kraje zachodnie będą mogły te wybory kontrolować, ale tym, jakby to powiedzieć, oddelegowanym przez Zachód politykiem polskim, który miał sprawdzić tak naprawdę, jak te wybory się odbędą, był Stanisław Mikołajczyk.
No Myślę, że tak, że ważne jest to, że rzeczywiście w lutym w Jałcie stwierdzano, że ma powstać tymczasowy rząd jedności narodowej, że ma powstać Polska w nowych granicach. To była bardzo istotna kwestia, przesunięcie granic i to, że granice są tak daleko przesunięte na zachód, wiemy, że to jest konsekwencja parcia Stalina na zachód i że konsekwencją tego było powołanie rządu tymczasowego w Moskwie przez sygnatariuszy jałtańskich, czyli Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Mikołajczyk był w mniejszości. On się zdawał sprawę. Być może stało się sprawę swojej słabości, bo w tym samym momencie odbywały się prace 16 w Moskwie, więc te relacje były istotne. Ale to była bardzo gra, bardzo delikatna gra, którą w zasadzie decydując się na Gomułka, w momencie, kiedy powstał rząd tymczasowy, kiedy przyjechał do Warszawy, Mikołajczyk rzeczywiście uzyskał poparcie wśród narodu. I być może tego też nie spodziewano się w Moskwie, że naród jest za Mikołajczykiem. Wiemy jednak, że Mikołajczyk nie miał poparcia, czy nie miał struktur administracyjnych, bo struktury administracyjne były w ręku Krajowej Rady Narodowej, również struktur wojskowych i milicyjnych i również komendantów radzieckich, które traktowały te tereny w dalszym ciągu jako przyfrontowe.
Choć warto podkreślić, że Mikołajczyk był przede wszystkim konsekwentny, dlatego że on uczestniczył w takiej grze, którą mu zasugerował jeszcze Winston Churchill, co do tego, że no, trzeba się zgodzić na wiele, jeśli chodzi o Rosję sowiecką, i że te kolejne kombinacje, które miały doprowadzić do stworzenia jakiegoś rządu, i teraz pytanie, czy w oparciu o rząd londyński, czy w oparciu już tylko i wyłącznie o rząd warszawski, od momentu, kiedy on powstał jesienią 1944 roku, to jest to pytanie, które pada. I Mikołajczyk, przypomnijmy, jest w Moskwie na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku. Potem jesienią jest taka próba jeszcze dogadania tych stron. Potem jest upadek rządu Mikołajczyka, czyli przejęcie władzy w Londynie przez rząd Arciszewskiego i taki moment, w którym mimo wszystko to w Jałcie znowu jest dyskusja na temat powołania tego rządu w oparciu także o autorytety z emigracji. Tutaj znowu się pojawia nazwisko Mikołajczyka.
No, Mikołajczyk był rzeczywiście w lipcu w Moskwie na prośbę Churchilla i wtedy on się dowiedział o tym, jak będą wyglądały pewne przesunięcia dotyczące granic. Jeszcze, przypominam, Jałty nie było, to był początek powstania warszawskiego, ale wtedy już widział, że jego pozycja jest słaba, ale on się zgodził, dlatego rząd Arciszewskiego go zastąpił i Mikołajczyk jako ludowiec stwierdził, że on pójdzie na tą bardzo trudną drogę porozumienia z PPR-em, bo tak wówczas nazywano komunistów. Przypominam, nazwy komunistów nie używana w latach 40. Przykładowa jest spotkanie z Osóbką Morowskim na Politechnice Gdańskiej w 1946 roku, gdzie właśnie go pytają, dlaczego w Polsce nie ma komunistów. I Osóbka Morowski mówi, no bo my mówimy o wyzwoleniu narodowym spod faszyzmu, a nie o społecznym. Prawda? A on jest PPS-em związany. Więc to była bardzo, mówię, wtedy jak się zna tamtą epokę, to te nazwy trochę inaczej wyglądały.
Ja też mam w ogóle wrażenie, że takie żonglowanie nazwami było charakterystyczne dla tej początkowej władzy. Ja przypomnę, że używano też takich sformułowań pan marszałek, pan premier, pan prezydent, co sugerowało powrót do takiego modelu z końca lat 30. No ale to już jakby zupełnie inna historia, a my wrócimy za chwilę do rozmowy na temat referendum 1946 roku. Dziś rozmawiamy o referendum w 1946 roku. Moimi gośćmi są Krzysztof Drażba i Maciej Żakiewicz. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o też takim tle...
Genezie.
No właśnie.
Jak doszło do...
Znaczy skąd w ogóle się pojawił pomysł na referendum, a nie wybory? Z panem Krzysztofem, jak rozmawiałem, powiedział, że to wynikało z takiego poczucia słabości jednak ze strony PPR-u.
Tak, no PPR zdawał sobie, ludzie z PPR-u zdawali sobie sprawę, że no, są władzą narzuconą, tak naprawdę wyniesioną do władzy na bagnetach Armii Czerwonej i w Polsce nie cieszą się popularnością. Ta początkowa popularność choćby chłopów, którą komuniści mieli na początku, znaczy we wrześniu 1944 roku, czy jesienią 1944 roku po wprowadzeniu reformy rolnej, która była jakby oczekiwana przez chłopów, ale sposób jej przeprowadzania, bez odszkodowania i brutalność przeprowadzania no szybko zniechęciła chłopów do komunistów. Wiedzieli oni, że nie cieszą się dużym poparciem i w wyborach, gdyby były takie, jak określono je w Jałcie, czyli wolne i demokratyczne i nieskrępowane, po prostu przegraliby z Kretesem.
No tak, ale czy oni nie zakładali od początku, że mówiąc najkrócej, po pierwsze będą mogli zrobić wiele w toku czegoś, co nazwalibyśmy kampanią wyborczą, choć termin ten zupełnie nie odpowiadał ówczesnej rzeczywistości, bo te instrumenty to były instrumenty od zbrojnej przemocy po ogromną przewagę taką propagandową tej strony PPR-owskiej. Nie mieli takiego poczucia, że to im daje jednak ogromną przewagę?
Myślę, że obawiali się jeszcze. Mimo wszystko nie czuli się pewni. Są w protokołach gdzieś tam posiedzeń Biura Politycznego PPR, że po prostu jeszcze są za słabi. Ta władza musi trochę zostać umocniona, a z kolei też zdawali sobie sprawę właśnie z siły i poparcia PSL-u.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to też jest to pytanie o to, czego chce Moskwa. Ja przypomnę, że zdarzyło się wtedy coś takiego, co oczywiście pytanie, jak zostało w Związku Radzieckim przyjęte, no ale mamy wybory na Węgrzech, które odbyły się w 1945 roku. Wybory, które dały niespodziewanie zwycięstwo takiej partii trochę podobnej do Mikołajczyka, prawda? Partii, która miała podobną charakterystykę, czyli była partią, która nie chciała skomunizowania na pewno Węgier. Pytanie, czy w Moskwie na to spojrzano w ten sposób, no to następnym razem musimy lepiej poprzeć w Polsce PPR, czy też Anusza Widelec może oprzeć tę władzę na jakimś takim satelickim ugrupowaniu, które formalnie będzie niekomunistyczne, nie bliskie Związkowi Radzieckiemu, a i tak będziemy prędzej czy później ich kontrolować?
No ja myślę, że Węgry jednak były sojusznikiem Niemiec w czasie II wojny światowej. Ta sytuacja była inna niż w Polsce, bo w Polsce w zasadzie chodziło Stalinowi o to, żeby przekonać społeczeństwo do opcji antyniemieckiej, co nie było trudne po II wojnie światowej. Stąd zdawano sobie sprawę w Moskwie, że narodowa demokracja przed wojną miała orientację, zresztą starą tradycję, prorosyjską, antyniemiecką. I to jest tajemnica. Dlaczego Jakub Berman, szara eminencja PPR-u, unarodowił komunizm polski? Poprzez to, że wprowadził właśnie elementy języka narodowego, polsko-piastowska, ziemie odzyskane. Kiedy Mikołajczyk przyjechał do Warszawy i tworzył rząd tymczasowy, wtedy w listopadzie powstało, przypominam, Ministerstwo Ziem Odzyskanych Władysława Gomułki. I to było też bardzo charakterystyczne, ponieważ Kiernik, minister, wiceminister administracji związany z PSL-em, powiedział, że to oznacza, że będzie się eliminowała działaczy PSL-u z administracji na ziemiach poniemieckich. I tak było. I co się okazuje, kiedy w styczniu 1946 roku odbył się pierwszy zjazd partii, nowej partii, Polskie Stronnictwo Ludowe, legalnej partii w Warszawie, kiedy było 800 tysięcy członków, kiedy Gomułka, Bierut musieli widzieć, jaki jest aplauz dla Mikołajczyka, wtedy właśnie się zorientowali się, że rząd dusz jest po stronie PSL-u, a nie po stronie PPR-u. I tutaj pojawia się kwestia gry. No, a przypominam, układy jałtańskie zagwarantowały, że odbędą się wybory demokratyczne do Sejmu Ustawodawczego. I wtedy człowiekiem, który wymyślił referendum, Jakub Berman. On był szarą eminencją. Dlaczego wymyślił? On się zaniepokoił się wzrastającą popularnością w społeczeństwie polskim właśnie PSL-u. I stwierdził, że trzeba zrobić zamiast wyborów wiosną 1946 roku, bo tak planowana, zrobimy po prostu referendum i zbadamy, czy społeczeństwo jest za nami, czy nie. I że musi dokonać wyboru. Chodzi o takie ułożenie pytań w referendum, żeby ludzie dokonali wyboru. Albo jesteś Mikołajczykiem, albo jesteś przeciwko niemu. I dlatego pytania ustawiane też tak, a nie inaczej.
No ja przypomnę, że te pytania właściwie były... No bardzo, jakby to ładnie powiedzieć, trudne do zanegowania, dlatego że dla bardzo dużej części polskiego społeczeństwa właściwie te pytania były dość oczywiste. No, polskie społeczeństwo się zmieniło w tym okresie wojennym. Poglądy na przykład Senat ewoluowały, ale na przykład było to też trudne pytanie dla Stronnictwa Ludowego, bo ono przed wojną optowało za likwidacją Senatu. Więc jakby cała reszta była dość oczywista, prawda? Znaczy wszyscy uważali, że należy przeprowadzić jakąś reformę struktury gospodarczej kraju. Nie był to czas liberalizmu i wielkiego wsparcia dla prywatnej własności, No i wreszcie ziemie odzyskane, czy też ziemie zachodnie, czy też, mówiąc najkrócej, rekompensata za to, co straciliśmy. Wiele osób uważało, no jednak już nie, bezpowrotnie na wschodzie.
Znaczy, tak, no pytania były sprytnie przemyślane, dotyczyły tak naprawdę kwestii, które właściwie były przesądzone, czy były już w toku. Ziemie odzyskane, no, były zajmowane już przez władze polskie. Reforma rolna była w toku. Senat również nie został odtworzony przez komunistów po wojnie. Powołali tylko Krajową Radę Narodową, czyli taki quasi-sejm, tak, przez nich kontrolowany. No i celowo właśnie te pytania takie zadano. Nie zadano pytań niewygodnych dla komunistów, czyli dotyczących choćby właśnie kresów, utraty kresów wschodnich. Obecności, no blisko rok po zakończeniu wojny w Europie, cały czas w Polsce stacjonowały przecież wojska sowieckie. Czy właśnie ten narzucony tak naprawdę rząd tymczasowy narzucony przez Stalina.
No tak, ale jak rozumiem, PSL musiał podjąć decyzję, jak chce, mówiąc najkrócej, zaznaczyć swoją pozycję i swoją obecność.
No, przypominam, że PSL miał inny program polityczny. On zakładał, że i będą samorządy, będzie demokracja parlamentarna, będą sojusze z krajami zachodnimi, również ze Związkiem Radzieckim. Uważał się, że trzeba odwoływać się do chrześcijańskiej tradycji, jeśli chodzi o moralność. Wiemy, że to musiało spadać konfrontację z tym, którzy kierowali PPR.
Ale czy PSL miał takie poczucie, że z jednej strony jest silne poparcie, no ale z drugiej strony jednak poczucie, że istnieje Związek Radziecki i on będzie ostatecznie decydował o tym, co się będzie działo w Polsce?
Tak. Stanisław Grabski, który wrócił do kraju po 1945 roku i zaakceptował koncepcję państwa narodowego, był na zjeździe PSL-u w Warszawie i pisał później list do swojego siostrzeńca do Londynu. Mówi, wydaje mi się, że ta partia PSL będzie rozstrzygającą partią w najbliższych latach. Miał duże nadzieje Stanisław Grabski, że PSL rzeczywiście to ona będzie decydowała.
Gdy popatrzymy na te wydarzenia, to jakbyśmy mieli spojrzeć na tą perspektywę gdańsko-pomorską, no bo przypomnę, ówczesne województwo gdańskie to jest takie województwo dość spore. Jak wyglądały te siły polityczne tutaj na Pomorzu? Czy to jest taka sytuacja, w której istniała tutaj jakaś przewaga tradycyjnych sił? Bo ono, to województwo było różne w tym sensie, że były obszary, które należały przed wojną do państwa polskiego i były te obszary, które były dopiero zasiedlane tak naprawdę po 1945 roku przez ludność polską i jeszcze wciąż trwała tak naprawdę wysiedlanie ludności niemieckiej.
To znaczy, no ja zbadałem choćby liczebność właśnie członków PPR i PSL w tym czasie w województwie gdańskim i no przewaga PSL-u była może nieduża, o jakieś 500 członków, to znaczy w grudniu 1945 roku było ponad 5,5 tysiąca, nieco ponad 5,5 tysiąca członków PPR i nieco ponad 6 tysięcy członków PSL. Z kolei w dniu głosowania, czyli 30 czerwca 1946 roku, PPR-owców było 12,5 tysiąca z kawałkiem, natomiast PSL-owców 13 230.
Ale to znaczy, w każdym razie rosło. Szybko rosły w siłę w tym okresie.
Tak. Oczywiście PSL tutaj na Pomorzu no nie miał takich tradycji jak choćby w Małopolsce i ta siła nie była tak duża, ale niemniej jednak...
Ale czy to było takie ugrupowanie, które przygarniało wszystkie osoby niechętne PPR-owi? Czy to było jednak ugrupowanie, które próbowało zachowywać swój chłopski charakter?
No tutaj w Gdańsku przede wszystkim siedziba wojewódzka mieściła się na ulicy Parkowej, to jest koło Politechnicznej. I człowiek, który to organizował, Polskie Stronnictwo Ludowe, zginął w więzieniu, oczywiście Monomakotowie. Był jeszcze oficerem austriackim w okresie okupacji właśnie w państwie podziemnym, zaufanym Mikołajczyka, Tabiś się nazywał, jeśli się nie mylę nazwiska.
Doktor Stanisław Tabiś, tak.
I rzeczywiście początkowo, ja mówię na PPSL, PSL zaczęła mieć tu dużą ilość członków pod koniec 1945 roku, na początku, do referendum. Ta fala była wzrastająca, także w którymś momencie nawet jeden z wicewojewodów został Grabski, Zdzisław Grabski, czyli rodzina Grabskich, przedwojennego Władysława Grabskiego, premiera. Tego nie uświadczymy. w dokumentach, to są informacje, które rodzina Grabskich wie, prawda? Była pochowana zresztą w Laskach pod Warszawą i to był krótki moment, prawda? Również w miejskiej, w Wojewódzkiej Radzie Narodowej na chwilę zdobyta przewagę, ale to trwała bardzo krótka i mówię, dlatego użyto referendum jako środka nacisku i przekonania do społeczeństwa, że wrogiem jest Stanisław Mikołajczyk.
Ja myślę, że za chwilę wrócimy do tego, jak przebiegała ta kampania referendalna i jak wyglądała ta sytuacja i porozmawiamy też o konsekwencjach samego referendum. Dziś rozmawiamy o referendum trzy razy tak z 30 czerwca 1946 roku. Moimi gośćmi są Krzysztof Drażba i Maciej Żakiewicz. Chcę was spytać o to, co działo się już przed dzień samego referendum. Ja przypomnę, że oprócz tych dwóch czynników, o których żeśmy mówili, czyli tego PPR-u wspieranego przez Związek Radziecki i PSL-u, mamy całą masę rzeczy, które się w tym samym czasie dzieją i w Polsce, i wokół Polski. To przypomnę, że to jest też okres bardzo krwawej konfrontacji pomiędzy jeszcze wciąż działającym podziemiem niepodległościowym a aparatem bezpieczeństwa. To był też moment, w której mamy do czynienia z podobnymi procesami powolnego sowietyzowania innych krajów satelickich znajdujących się w tej części Europy. No i też taki moment, w którym chyba po raz pierwszy mamy do czynienia z takim dość silnym désintéressement krajów zachodnich tym, co się tutaj dzieje. To się zmieni w ciągu najbliższych dwóch lat, ale w tym 1946 roku nie było widać ze strony zarówno tej rządzonej przez Partię Pracy Wielkiej Brytanii, jak i też ze strony nawet Stanów Zjednoczonych jakichś bardzo wyraźnych sygnałów zainteresowania naszą stroną świata.
To znaczy ambasadorowie tych państw plus też jeszcze Włoch, Eugenio Real, tak się wówczas nazywał ambasador, ówczesny ambasador Włoch w Warszawie, oni słali raporty do swoich central opisujące sytuację w Polsce, ale czasami jakby wskazując na potrzebę reakcji czy silniejszego nacisku, ale tam jakby nie znajdowali zrozumienia. No, po prostu ta polityka aliantów zachodnich, to odprężenie po zakończeniu wojny, no oni chcieli spokojnie, chcieli odbudowywania swoich krajów. Szczególnie w Europie Zachodniej, tak, niż po prostu tutaj ingerowania w awanturę polską, tak czasami to nazywano.
Czy walka z podziemiem niepodległościowym była w tym momencie argumentem, który przyczyniał popularności którejś ze stron konfliktu, czyli mówię PPR-owi, PSL-owi? Znaczy, bo to była bardzo skomplikowana sytuacja. PSL teoretycznie rzecz biorąc często znajdował się w takiej sytuacji, kiedy bardzo wielu dotychczasowych kolegów i sojuszników z okresu państwa podziemnego była w tym podziemiu niepodległościowym, ale z drugiej strony jako oficjalnie uznająca funkcjonowanie rządu tymczasowego instytucja musiała odcinać się od tego, co robiło podziemie.
Znaczy jest taka rozmowa Lechowicza, którego Gomułka zaprosił do pracy w Ministerstwie Ziem Odzyskanych i on powiedział Gomułka, że mamy dwóch wrogów. Legalne ugrupowanie Polskie Stronnictwo Ludowe i ugrupowania paokowskie. I musimy te dwa środowiska wyeliminować i wtedy przejmiemy pełnię władzy. Jak wiemy, to się stało w 1947 roku. Stąd ugrupowania paokowskie czy niepoległościowe, jak się dzisiaj nazywa, lub inne nazwy. Była to rzeczywiście skomplikowana materia, prawda? Bo byli to ludzie, którzy na przykład bataliony chłopskie wyszły, musiały zalegalizować się, jeśli chciały, i to Korbanski robił. Po drugie, Mikołajczyk we Wrzeszczu, w kościele Najświętszego Serca, mówił, że on odcina się od wojny bratobójczej, bo to niczego nie przynosi.
Ale była to świadomy wybór, czy to była pewnego rodzaju wyborcza mistyfikacja?
No, to była publiczna deklaracja Mikołajczyka, że on nie popiera wojen bratobójczych. W istocie rzeczy, jak wiemy, władza PPR, a później PZPR, szukała punktów stycznych ze społeczeństwem. Takim punktem stycznym było pragnienie pokoju po wojnie. Stąd krzyczano, niech żyje Stalin, niech żyje pokój. Kto był przeciwny?
Znaczy, wielu z członków Organizacji Podziemia Niepodległościowego jakby legalnie należało, czy oficjalnie należało do PSL-u, a nieoficjalnie działało w konspiracji. PPR o tym wiedziało, zresztą pogardliwie nazywano PSL jako Polskie Stronnictwo Leśne, czyli mające związek z bandami, jak to wówczas określano. Często
no, ten
też...
rodzaj propagandy też bardzo był wyraźny. W pana książce jest sporo tych takich świadectw tej propagandy ówczesnego czasu. To rzeczywiście ciekawe, że ten wątek związany z tym jest tak silnie eksponowany.
Tak, no bo wiedziano też, że po prostu chciano w ten sposób jakby no, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. To znaczy z jednej strony pokazać, że PSL oficjalnie odcina się od właśnie podziemia poległościowego, a nieoficjalnie ma tam swoich członków. PPR sprytnie to wykorzystywało. Podrzucano członkom PSL-u, których chciano zdyskredytować, czy po prostu wręcz publicznie zniszczyć. Podrzucano broń, no jakby miało to być dowodem na to, że oni właśnie są członkami band, tak, mówiąc tamtą propagandą. A często było też tak, że z kolei schwytanym członkom podziemia niepodległościowego podrzucano legitymacje PSL-owskie, żeby pokazać właśnie, udowodnić, że PSL-owcy są przeniknięci, przenikają do konspiracji.
Czy do późnej wiosny obie strony chyba zakładały, że wybory będą no, do tego stopnia uczciwe, że jednak warto walczyć o głosy? Bo ja takie odnoszę wrażenie, że dość długo obie strony zakładały, że to jest rzecz do wygrania na tej płaszczyźnie propagandowej. Czy PPR miał poczucie, że ma tak dużą przewagę w możliwości właśnie tego rodzaju działań, a z drugiej strony PSL ma przewagę z kolei rządu dusz, który funkcjonuje. Gdy tymczasem w którymś momencie no, pojawia się ten czynnik zewnętrzny i odnoszę takie wrażenie, że to co Nikita Pietrow odkrył w tych rosyjskich archiwach do pewnego stopnia pokazuje to, że stosunkowo późno pojawia się ta ekipa, która ma wspomóc PPR w sfałszowaniu wyborów.
To znaczy, jeszcze przypominam, że w lutym 1946 roku PPR przedstawiła koncepcję wyborów Polskiemu Stronnictwu. Tworzymy blok demokratyczny. Wszystkie partie pod przywództwem PPR-u. I zdawano sobie sprawę, Wójcik, jeden z działaczy PPR-u, PSL-u, powiedział, że to marginalizuje PSL.
To prawda, choć przypomnę, że to taka była koncepcja, bym powiedział, która no, jak gdyby w odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości potem wróciła, znaczy wspólnej listy.
Tak, ale później zastosowano to jako wariant Frontu Jedności Narodu. Właśnie. Już w innym już modelu, prawda? Już ukształtowanym.
Dla PSL-u to była też alternatywa wobec tego, czy przetrwamy, czy nie przetrwamy, bo to też chyba do pewnego
Mikołajczyk
stopnia
to było odrzucił.
Pytanie.
Mikołajczyk to odrzucił i wtedy w kwietniu wymyślano właśnie referendum. Jakub Berman przeszkadzał KRN stworzył referendum i Mikołajczyk musiał głosować jego członkowie.
To znaczy, bo w lutym podczas tych rozmów właśnie na temat wspólnego bloku Mikołajczykowi zaproponowano 20% głosów, co przy uwzględnieniu, że pozostałe wszystkie partie były tak naprawdę przystawkami PPR-u, no po prostu PSL byłby w zdecydowanej mniejszości. W związku z tym Mikołajczyk zaproponował podział głosów taki, że 75% głosów dla Stronnictw Ludowych. Były dwa Stronnictwa Ludowe. Mikołajczyka, jak Polskie Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Ludowe nazywane lubelskim, czyli kontrolowane przez komunistów. No i to oczywiście było celowe zagranie Mikołajczyka. No on wiedział, że komuniści się na to nie zgodzą. No i tutaj komuniści tak naprawdę zostali postawieni w trudnej sytuacji. Oni wiedzieli, że tymczasowy rząd, nawet z nazwy, nie cieszy się autorytetem i dążyli do tego, żeby jakby ta władza no, w końcu się uprawomocniła. Zresztą PSL-owcy podczas sesji KRN, kiedy głosowano nad ustawą o przeprowadzeniu głosowania, mówili, że we wszystkich państwach, nawet osi właśnie, które wcześniej należały do osi, zostały przeprowadzone już wybory, a u nas cały czas nie, cały czas komuniści zwlekają.
No to w takim razie wróćmy do tego, co zdarzyło się po, bo potem jest rzeczywiście to referendum, są te wyniki, które no jakaś świadomość tego fałszerstwa była od razu w społeczeństwie, ale pytanie jak głęboka, znaczy jak wiele osób miało poczucie, że wynik został sfałszowany. Wydaje mi się, że jednak dość szybko ludzie mieli takie poczucie, że to są sfałszowane wybory. Ale więc jakie skutki były...
Referendum.
Referendum, że referendum zostało sfałszowane. Znaczy co z tą wiedzą ludzie zrobili, mówiąc najkrócej, bo z jednej strony mogło to pokazywać jednak realne poparcie dla PSL-u, ale z drugiej strony pokazywało no, wszechwładzę rządzącego PPR-u.
No myślę, że ta, co była w okresie wczesnego budowania stalinizmu, to tak jak mówił Czesław Miła, że inteligencji była nie więcej niż na dwa wagony, a stawką była 20-milionowa grupa chłopów. referendum pokazała, że w istocie rzeczy od czasów referendum zaczyna opadać fala poparcia dla PSL-u. Równie zmienia się sytuacja międzynarodowa w stosunku do kwestii niemieckiej i tutaj bardzo dobrze to wykorzystują właśnie PPR. Zaczynają coraz bardziej przekonywać społeczeństwa, że Mikołajczyk reprezentuje interesy antynarodowe, bo jakoby nie chce po granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Sam miałem kolegę tutaj w Gdańsku, który mu opowiadał mi jeszcze kilka lat temu, że jego ojciec się śmiał z Mikołajczyka, w Oliwie mieszkał. Śmiał się z Mikołajczyka, że jest naiwnym politykiem, prawda? Więc to pokazywało, że to się zmienia.
Znaczy ja odnoszę takie wrażenie, że ta siła Mikołajczyka przemawiało także takie przekonanie, że Zachód poprze Mikołajczyka i że po sfałszowanych wyborach dojdzie do jakiejś interwencji państw zachodnich, do której jednak nie dochodzi. To bardzo też osłabiło tę pozycję Mikołajczyka.
To nie było możliwe. Po prostu pozycja Stalina coraz bardziej rosła w krajach Europy Środkowej. Pozycja krajów zachodnich coraz słabsza była, jeśli chodzi o to, co się dzieje na wschód od Łaby. I w zasadzie i Wielka Brytania i Stany niewiele mogły zrobić po prostu.
To prawda, ale byśmy się o tym dopiero przekonali, jakby to powiedzieć, w tych miesiącach, odnoszę takie wrażenie. Jednak jakaś wiara w to, że Zachód się w jakiejś formie opowie za nami, była jednak wtedy chyba bardzo silna.
Tak, ta wiara była silna. Też przypomnę, że wiara również, samo działalność właśnie żołnierzy niezłomnych też opierała się na tym, na wierze, że
no tu akurat nawet w trzecią wojnę światową.
Właśnie do tego zmierzam, że po prostu wybuchnie trzecia wojna światowa i te oczekiwania w 1946 roku no, nie były takie całkiem naiwne. Więc i zarówno właśnie żołnierze niezłomni, jak i ludność popierająca PSL miała taką nadzieję. No, głosując referendum, też spodziewała się, że ludzie, większość społeczeństwa była przekonana, że referendum zostanie sfałszowane, ponieważ widziała, jak brutalna i nachalna jest propaganda komunistów, no ale właśnie ludzie mieli nadzieję, że alianci jednak zareagują. A oni wyparli się, mówiąc, że taki akt wyborczy jak referendum nie był przewidziany w ustaleniach jałtańskich, więc oni umyli ręce po prostu od tego.
No tak, ale to w takim razie wróćmy do tego. Jeśli te nastroje zaczynają się odwracać, no to była to zły prognostyk dla wyborów z stycznia 1947 roku.
W dzienniku pisano bałtyckim, że wybory będą odbywały się bodajże w październiku, czyli listopadzie 1946 roku, ale jeszcze przesunięto je aż do stycznia. W tym czasie Mikołajczyk pisze memorandum do stron układu jałtańskich, mówiąc o łamaniu praw człowieka w tych memorandum. Była ich dwa. Jeden właśnie po referendum, drugi już po wyborach i gdzie pokazywał przykłady, jak stosuje się, jaką politykę w stosunku do legalnej partii, jakim była PSL. No i tylko memorandum pozostała, jaka pamięć o tamtej próbie wywalczenia modelu demokratycznego, który się nie udał.
Z tym terminem wyborów to jest jakby, on był cały czas przesuwany, ponieważ w Jałcie, czy właściwie podczas rozmów o powołaniu tymczasowego rządu jedności narodowej przewidziano, że odbędą się one najpóźniej jesienią 1945 roku. Później komuniści tłumaczyli, że zimą stan dróg po wojnie i ówczesna infrastruktura po prostu nie pozwoli ludziom na dotarcie do miejsc głosowania, co potem nie przeszkodziło im oczywiście zrobić wyborów i tak w styczniu. A jakby zgoda PSL-u w ogóle na przeprowadzenie referendum, to takim warunkiem było to, że komuniści w końcu zadeklarowali, oczywiście, ale nie na piśmie, że te wybory odbędą się jesienią 1946 roku. No i tak jak tutaj już pan Maciej powiedział, też zostało ostatecznie to przesunięte na styczeń.
Gdy patrzymy na wyniki jeszcze referendum, to mamy takie dwa wyjątki. Pytanie, czy wyjątki uczynione specjalnie, czyli wyniki wyborów w Krakowie i w Sopocie, które, jak się wydaje, zostały, jakby powiedzieć, podane prawdziwe. Pytanie jest, co w takim razie, znaczy dlaczego?
To znaczy, jeżeli chodzi o Kraków, no są różne tezy. Jedna to taka, że to był kontrolowany przeciek, aby pokazać, że no nie wszędzie komuniści wygrywają w Polsce, ale jakby ogólny bilans, ogólny wynik jest dla nich pozytywny. A są relacje członków PSL-u, którzy mówią, że kiedy liczono głosy w komisji okręgowej w Krakowie, przewodniczący, który był z PPR-u, jak zobaczył tak wielką ilość głosów nie, po prostu nie wiedział, jak sobie z tym poradzić, powiedział, że czuje się źle i wyszedł z tego pomieszczenia. jakby no, funkcję jego przejął jego zastępca, który również był sympatykiem komunistów. On również nie potrafił sobie z tym poradzić. W ten sposób
nie potrafił sfałszować wyborów.
Dokładnie tak. I wyszli w ten sposób wszyscy właśnie zwolennicy, czy jawni, czy ukryci komunistów. Pozostali członkowie i bezpartyjni, i członkowie PSL-u policzyli głosy i od razu ogłosili. I po prostu już potem tych wyników nie udało się cofnąć. Komuniści zdawali sobie sprawę, że no po prostu ze swojej słabości i zakazali ogłaszania częściowych wyników. Ale mimo właśnie tego zakazu w Krakowie zostały ogłoszone, w Sopocie tutaj na naszym terenie również. Oba te miasta później oczywiście w propagandzie komunistycznej były prześladowane. No mówi się, że Nowa Huta w Krakowie to jest właśnie kara za referendum. Zresztą takie głosy też było widać w korespondencji, którą kontrolowało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i korespondencji krakowian, którzy wprost mówią, że nie wiadomo, co to będzie po tym referendum, że były pogłoski o wysiedleniach po prostu.
Ale no, jak patrzymy na ten wynik, to on został potraktowany też, ten ujawniony wynik krakowski i sopocki, do takiego rodzaju nagonki. Znaczy mówienia, no patrzcie, cały kraj jest za tą nową władzą, a są takie miejsca, które są przeciw. To raczej też paradoksalnie nie umacniało tej strony, która była w referendum po stronie PSL-u, czy też po stronie przeciwnej, bo ja przypomnę, że w rzeczywistości to głosowanie PSL-owskie także nie okazało się być większościowym. Tak naprawdę najwięcej głosów, jak się wydaje, padało 3 razy nie.
Tak, no i to świadczyło o tym, że po prostu to nie to, że Polacy nie chcieli choćby tych ziem odzyskanych, czy granic na Odrze i Nysie Łużyckiej, tylko po prostu no, pokazali czerwoną kartkę komunistom. I to właśnie o to chodziło. I ten jakby wynik w Krakowie, gdzie właśnie ponad połowa głosów na trzecie pytanie padła nie była to większość, ale ponad połowa świadczyło, że po prostu no, komuniści właśnie to ich bardzo bolało, że na to pytanie, na które byli pewni, że wszyscy odpowiedzą tak o ziemię odzyskane, to ich najbardziej właśnie bolało.
Kraków był jedynym miastem, które w zasadzie utrzymała swoją strukturę społeczną z zakresu przedwojennego, bo przecież utrata Wilna i Lwowa, zniszczenie Warszawy, w jaki sposób stawiała Kraków w zupełnie innej sytuacji. No dowcip pamiętam z lat 70., kiedy w obecności Aleksandra Hala, jeszcze jak powstawała opozycja, był Stefan Kisielewski, no właśnie zawsze anegdotę opowiadał, dlaczego PSL wygrał referendum w Krakowie, no bo przewodniczący poszedł spać z urną do łóżka. A to była anegdota opowiadana w okresie Polski Ludowej.
Wróćmy w takim razie do tych konsekwencji. Mówimy o tym, że już po referendum ta pozycja PSL-u słabła. Potem mamy, no jak się wydaje, choć tutaj mamy znacznie mniej dowodów, także sfałszowane wybory w styczniu 1947 roku i właściwie bardzo szybką drogę do pełnego skomunizowania, czy też uczynienia Polski stalinowską.
Tak, no powstaje farma polskiego stalinizmu i on jest glajszachtowanym społeczeństwa. Na tym polega dramat Polski, że Polska w czasie wojny była wyludniana, była zniszczona i przyszedł stalinizm, który jeszcze zglajszachtował społeczeństwo. Trwało on kilkanaście lat. I te konsekwencje, wydaje mi się, są obecne do dnia dzisiejszego. W świadomości, w języku, w pewnych problemach rozwiązywanych w życiu społecznym, czy politycznym. Że to gdzieś tkwi, to glejszachtowanie głęboko jednak zmieniło społeczeństwa, bo było to społeczeństwo chłopskie w większości.
Czy tu chciałem jeszcze powiedzieć, że oczywiście referendum jakby idealnie spełniło swoją rolę dla komunistów jako poligon doświadczalny przed właśnie zasadniczymi wyborami, ponieważ wyciągnęli oni konsekwencje zarówno co do propagandy, jak i nawet personalne co do członków komisji obwodowych. Właśnie ci, którzy nie poradzili sobie z fałszowaniem, no, nie zasiadali później już w komisjach obwodowych podczas wyborów. Te rzeczywiste wyniki, które właśnie oni zbierali, no po to właśnie zbierali, żeby prowadzić większy terror i prześladowania w okręgach, gdzie po prostu wyniki dla komunistów były słabsze w referendum i również aresztowali członków PSL-u, czy delegalizowali wiele organizacji terytorialnych przed wyborami. A chciałem jeszcze, a propos wyników, na terenie województwa gdańskiego właśnie bardzo dobrze widać jakby wpływ pochodzenia ludności na wyniki. To było specyficzne województwo, ponieważ powstało tak naprawdę z trzech podmiotów państwowych istniejących przed II wojną światową, czyli Polski, III Rzeszy oraz Wolnego Miasta Gdańska. I województwo powstało z powiatów tak zwanych dawnych, czyli tych, które przed wojną należały do Polski, oraz nowych, czyli tych, które nie należały do Polski, czyli do III Rzeszy i Wolnego Miasta. Na tych terenach ludność się została bardzo, bardzo przemieszana. Przyjeżdżali ekspatrianci z Kresów Wschodnich, wyjeżdżała ludność niemiecka i widać bardzo dobrze, że na tych terenach ludność właśnie nie mająca oparcia w rodzinie, w społeczeństwie, wśród, jakby nie nawiązała jeszcze więzi społecznych, jest bardziej podatna na propagandę komunistów, a z drugiej strony bardziej się ich boi. I w tych powiatach wyniki dla komunistów są lepsze. Mimo, że czasami też jest większość odpowiedzi nie, szczególnie na pytanie pierwsze, ale widać wyraźnie właśnie ten podział, że w tych dawnych powiatach, gdzie były tradycyjne rodziny, często kaszubskie, tam po prostu oni są silni, czują się silni rodzinami i głosowali przeciwko komunistom w większym odsetku procentów.
Gdy patrzymy na ten mechanizm później funkcjonującego ustroju, to czy to fałszerstwo z referendum to jest taki fundament, na którym zbudowano ten świat? Czyli mówiąc najkrócej, niezależnie co się będzie działo, to na koniec to my decydujemy, co wyjmujemy z urny?
Tak, znaczy myślę, że bardziej wybory, fikcyjne wybory ze stycznia 1947 roku jednak stały się istotną cenzurą polityczną w powojennych dziejach polskich. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony idea legalnej opozycji przegrała, z drugiej strony pożarna legalizacja systemu władzy, bo tak to można było powiedzieć, pożarna legalizacja, w istocie rzeczy była oparta nie na autorytecie, tylko na jej sile i kłamstwie. I ta w istocie rzeczy zmieniła proporcje sił między władzą a społeczeństwem, jak również wpłynęła na mentalność i zachowania społeczne.
Tak, właśnie jakby punktem wyjścia, znaczy wstępem do tego, co się stało w wyborach, było referendum. Wydaje mi się trochę wydarzenie zapomniane, celowo też później przemilczywane przez propagandę komunistyczną i właściwie o nim nie przypominano. Chyba, że wspominano troszkę podczas, kiedy w latach 80. przeprowadzano tak drugie w Polsce Ludowej, w historii Polski Ludowej referendum dotyczące wtedy spraw gospodarczych, to ewentualnie może o tym wydarzeniu przypominano, ale myślę, że w świadomości społecznej to wydarzenie właśnie funkcjonuje w sposób... Myślę,
znaczy jest anegdotyczne. Moim tak. zdaniem jakoś przetrwało w tej warstwie trzy razy tak.
Zgadza się. Bardziej hasło trzy razy tak i to od razu ludzie kojarzą.
Gdy patrzymy na ukształtowanie władzy tej PPR-u, a potem PZPR-u, to czym dla nich z kolei było referendum i wybory 1947 roku? Odnoszę takie wrażenie, że to pozwoliło im poczuć się, bym powiedział, panami nad Polską. Znaczy, to był rzeczywiście taki moment, kiedy władza poczuła, że może sobie pozwolić na znacznie więcej niż chyba się wydawało im na samym początku.
To znaczy ja mówię, że władza szukała punktów stycznych ze społeczeństwem i mówię, to była na przykład kwestia pokoju, kwestia granicy zachodniej, kwestia antyniemieckości. Oczywiście nie mówiono o Kresach, bo to było milczenie, stąd rodziny kresowe przeżywały dramat, bo nie mogły o tym mówić. I w istocie rzeczy Gomułka napisał taką pracę o demokracji ludów w 1947 roku. No, ale nie ma czegoś takiego jak demokracja ludów. Więc co to takiego jest? To jest manipulacja świadomością ludowo-demokratyczną. I referendum była formą manipulacji świadomością ludową, bo nazywano je referendum ludowym. Znamy historię społeczną PRL-u i wiemy, dlaczego tak się to toczyło, bo tu geneza tkwiła w stalinizmie po prostu.
Poczuli się silni, bo później tak naprawdę po wyborach już zaczął się proces likwidacji PSL-u. Mikołajczyk w październiku 1947 roku musiał udać się na migrację, ponieważ przykładem, widząc co się działo w innych państwach, czy to na Węgrzech, czy w Rumunii, gdzie przywódcy właśnie tych niezależnych partii byli po prostu aresztowani, a później skazywanych na karę śmierci.
Ja myślę, że to jest początek PRL-u i myślę, że ciekawy punkt, o którym warto co pewien czas przypominać. Przypomnę, że jutro mija równa rocznica referendum 1946 roku. Przypominam, że moimi gośćmi był Krzysztof Drażba i Maciej Żakiewicz. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy również.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.